Dzień dobry, witam w podcaście Raptularza e-Teatru. Dzisiaj gościem jest operator, reżyser Jacek Pytrycki.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o teatrze, ale poprzez kamerę filmową. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy teatr to jest dobry materiał na film?
No, nie mogę inaczej jak entuzjastycznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mój debiut fabularny to był film Aktorzy Prowincjonalni. Agnieszki Holland. Zresztą jej debiut również. To było coś, co powstało jako owoc jej przeżyć jako właśnie reżyserki teatralnej młodej, po jej doświadczeniach, szczególnie w Gorzowie. Ten film był próbą tego, co najbardziej lubię, co najbardziej cenię, to znaczy zrobienia metafory życia w ogóle, próby analizy systemu, no tak mówiąc bardzo górnolotnie, naszego, który wtedy obowiązywał w PRL-u, poprzez mikrokosmos teatru. To na pewno jest środowisko, które jest, jak to się mówi potocznie, filmowe, no bardzo podatne na sfilmowanie. Potem, kiedy wielokrotnie robiłem i teatry telewizji, a przede wszystkim przenoszenia sztuk scenicznych, inscenizacji robionych na deskach teatrów do telewizji, to też zawsze starałem się, żeby to miało charakter filmowy, żeby ta filmowość dawała pewne uogólnienie, żeby to nie było tylko zarejestrowanie tej udawanej rzeczywistości na deskach, tylko żeby zrobić próbę przeżycia tego razem z widzem. Myślę, że taką adaptacją telewizyjną, która naprawdę mnie bardzo poruszyła i też dzięki temu ona była oryginalna i taka, ze wstydem powiem, twórcza, to była Duszeczka Grzegorzewskiego. Tam było z kolei takie niezwykłe przeżycie, które polegało na tym, że Grzegorzewski w tej sztuce odwoływał się do filmu, do scenek, do cytatów filmowych, więc ta filmowa adaptacja była bardzo na miejscu.
Powiedział pan o tym przenoszeniu trochę jak o takiej translacji, jakby należało ten spektakl teatralny przetłumaczyć na język filmowy czy język telewizyjny, czyli to jakby była zupełnie osobna dyscyplina. Pandemia nas trochę przyzwyczaiła do czegoś takiego, jak teatry musiały się nagle przenieść na ekrany, że po prostu często stawiano kamerę albo pokazywano takie rejestracje, stoi kamera w jednym miejscu, oglądamy to, co się dzieje na scenie. I są też tacy, którzy uważają, że to jest właściwie jedyna możliwa droga dla rejestracji teatru, że kamera, która nam oferuje zbliżenia, która nas montażem też zagarnia, no to już jest jakieś w pewnym sensie nowe dzieło, osobne zupełnie.
Tak, ale to jest mój język. To znaczy interpretacja wydaje mi się niezbędna, jeżeli mówimy o twórczym spojrzeniu na teatr, ponieważ taka jak pan zarysował, rejestracja to jest domena specjalistów od telewizji przemysłowej. No, to jest mechanizm. Przeniesienie. Natomiast ja jestem zdania zdecydowanie, że powinno się interpretować.
Jest też drugi wymiar tego mojego pierwszego pytania, czy teatr to dobry materiał na film, czy to dobry materiał na film dokumentalny, bo pan takie filmy też kręcił, również o teatrze.
Bardzo dobry temat. Ja brałem udział jako jeden z paru operatorów w takim niezwykłym przedsięwzięciu wieloletnim, które zaowocowało międzynarodowym filmem produkowanym przez Szwedów o Teatrze Ósmego Dnia. I to była też praca, w której życie właściwie było tematem na równi z tą sztuką teatralną. Trudno sobie wyobrazić tamten film jako wyłącznie sprawozdanie z tego, co się dzieje na deskach teatru. Życie aktorów, które szczególnie wtedy, w tym okresie, było szalenie dramatyczne, bo oni byli rozproszeni, część mogła wyjechać, część nie mogła, mogli się w końcu spotkać. Jakby ten system bardzo był widoczny w tym filmie, który obowiązywał jeszcze wtedy w Polsce. Taka realizacja jest podniecająca. Innym aspektem jest, w Duszyczce też to było, to znaczy, no nie chcę powiedzieć didaskalia, tylko to, co się dzieje między reżyserem a aktorami, to, co się dzieje przed spektaklem, było też tematem. Podobnie było przy pierwszym filmie, który robiłem o ośrodku teatralnym Gardzienice, gdzie w pełnometrażowym filmie spektakl sam zajmuje chyba 5 minut czy 7. Natomiast reszta to jest dojście do tego. Zarówno ich wyprawy do takich etnicznych miejsc i środowisk, jak i przygotowanie, inspiracje i tak dalej.
Na tym filmie chciałbym się zatrzymać na moment, bo mówimy o obrazie pod tytułem Ponowne naturalne środowisko teatru. To jest, jeśli się nie mylę, rok 94, kiedy ten film
został ukończony.
No właśnie. I to jest, wydaje mi się, świetny przykład, bo faktycznie tam są te dwa plany, o których pan powiedział. Dwa plany opowieści, które się dopełniają. Z jednej strony to jest tryb pracy Gardzienic też wyjątkowy i bardzo oryginalny i wydaje mi się, że pociągający również z tej filmowej perspektywy, bo pan towarzyszy im na wyprawie, zdaje się, że na Huculszczyznę.
Tak.
A potem w finale jest fragment zarejestrowanego spektaklu, to Żywot protopopa Wakuma. Zastanawiam się, czy to też są jakby dwie odrębne dyscypliny, to znaczy to jak taki spektakl nagrać, jak go opowiedzieć kamerą w ramach filmu dokumentalnego, a to jak towarzyszyć teatrowi w jego pracy. No bo też jak sobie wyobrażam, to były próby, to było ich podglądanie w tym, jak oni żyją ze sobą na tej wyprawie, tego jak też ten świat wokół nich się zachowuje, jak oni się odnoszą do Huculów, których odwiedzają i jak Huculi do nich i tak dalej, i tak dalej.
Co mnie się wydaje się udało w tym filmie, który na pewno nie jest doskonały, ale ja mam wielki do niego sentyment, bo to było moje takie pierwsze przeżycie zetknięcia się z tym alternatywnym w jakiś sposób teatrem, który ma zupełnie zaskakujące mnie metody pracy. Ja zostałem zaproszony do realizacji tego filmu przez Stanieckiego w momencie, kiedy ten spektakl, który na mnie zrobił tak wielkie wrażenie, który ciągle był w repertuarze, czyli Awakum, był już no niemalże, tam nigdy nie można powiedzieć, że spektakl jest już zamknięty. On jest ciągle żywy, ale on był rzeczywiście już bardzo ukształtowany i grany od lat. A co się udało, to żeby dojść do tego spektaklu, wiedząc, że próby i wszystkie inspiracje właściwie mnie ominęły, bo się zdarzyły wcześniej, nim ja w ogóle poznałem teatr. Ja robiłem próby do Carmina Burana, które się równolegle odbywały. I wydaje mi się, że to nie szkodzi. To znaczy, że ten efekt jest na tyle mocny, obserwowanie prób i sposobu ekspresji tego teatru, że jako rezultat potem oglądamy inny spektakl. Wydaje mi się, że to nie przeszkadza, bo traktujemy to jako opowieść o metodzie, a nie o konkretnym dziele.
Mówi się teraz sporo o tym, że ten model teatru, którego Gardzińcy są jednym z przykładów, jakoś nam znika, jego czas się kończy. I zastanawiam się, bo wiem, że pan widział też film Radical Move Anieli Gabriel, który dokumentuje w pewnym sensie koniec grupy dość podobnej Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze, która to grupa nam się rozpada właśnie na naszych oczach, na oczach widzów. Jest tam też sporo tego, jak ta grupa pracuje, zdjęć z prób czy z pokazów. I zastanawiam się, czy znalazł pan coś podobnego w tym obrazie do tego, co widział pan rejestrując na początku lat 90. Gardzińce?
Raczej nie, ponieważ ja ten film przyjąłem wydaje mi się, że jego pewną skazą jest to, że efekt, o którym pan mówi, to znaczy, że widzimy, jesteśmy świadkami rozpadu, dla mnie nie istniał. Ten film raczej opowiada o próbie kontynuacji. Właściwie nie ma tam żadnych przeszkód, oprócz tego, że nie ma głównego maga, prawda? Już pojawia się tylko we wspomnieniach, w zaszłościach. Natomiast tu wygląda tak, jakby Richards rozpaczliwie próbował to ciągnąć, a potem nagle się pakuje i wyjeżdża, ale jakby nie widzę tu konsekwencji.
Gardzińce mają zupełnie inną historię, ale pan też potem z Gardzińcami pracował również przy Metamorfozach. I to już była po prostu rejestracja spektaklu, prawda?
No to ja bym jednak to nazwał interpretacją.
Po prostu rejestracja w rozumieniu, że spektakl, a nie film, który jeszcze nam ten spektakl obudowuje dookoła jako produkcja dokumentalna.
Chociaż tam są jakieś miniscenki zakulisowe, znaczy takiego napędu, który dyrektor, reżyser daje swojemu zespołowi. Niemniej sam spektakl rzeczywiście jest przeniesiony. Ja lubię te adaptacje, bo wydaje mi się, że tam się udało pójść środkami filmowymi, typu jakiś taki balet kamerowy trochę, jakieś mgły, jakieś tajemnice. Nawet uparliśmy się przy zdjęciach z helikoptera, co było wtedy bardzo trudne, ale też w jakiś sposób zaistniało, jak zobaczyliśmy te Gardzienice z tym zespołem błąkającym się tam z punktu widzenia jakiejś nieskończoności. Wydaje mi się, że to coś budowało. Ale poza tym rzeczywiście to był spektakl, który wydaje mi się był trafiony, znaczy ja mówię o tej adaptacji naszej, że ona była trafiona szczególnie dzięki montażystce Katarzynie Maciejko, która rzeczywiście włożyła w to ogromną pracę. Ten film się składa z paruset ujęć bardzo precyzyjnie powybieranych i poukładanych, koncypowanych wręcz, jeżeli chodzi o układ montażowy. I takie mam wrażenie, że cały przebieg tego, co się w tym spektaklu dzieje, został dosyć przekonywująco, no właśnie nie chcę powiedzieć zarejestrowany, tylko uchwycony.
Tutaj też by nam się wyłaniała taka ciekawa różnica pomiędzy Metamorfozami a Wakumem, który z kolei jest spektaklem bardzo kameralnym w tym rozumieniu, że zamkniętym w niewielkiej przestrzeni, granym przy naturalnym świetle. Jak go widziałem tylko na rejestracjach, w tym na tej z pańskiego filmu, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i robi do tej pory. I mam takie poczucie, chociaż nigdy tego spektaklu nie widziałem na żywo, że tej tajemnicy w jakiś sposób mogę dotknąć, przynajmniej ją wyczuwam, patrząc na to, co się dzieje na filmie. A jak pan mówi o metamorfozach, to jest helikopter, są te łąki, są te panoramiczne ujęcia, jest bardzo wiele rzeczy dookoła, jakby świat nam się rozszerzył. Trochę tak, jakby dwie filozofie tutaj obowiązywały w tych dwóch interpretacjach filmowych.
Oczywiście, spektakl jest kameralny, on był grany jeszcze w kaplicy wtedy. To jest mało przemawiający pewnie do słuchaczy przykład, ale ja się tak podporządkowałem, że te rejestracje zrobiłem rzeczywiście przy świecach. To wtedy przy ówczesnym stanie techniki filmowej było dosyć trudne, ale uparliśmy się, że nie będziemy tam oświetlenia sztucznego stosować, tylko rzeczywiście stworzyłem takie jednostki świecowe do doświetlania i wydaje mi się, że to trochę wspomogło odbiór, to znaczy, że rzeczywiście ta tajemnica pewna i jakaś metafizyka, która wyraźnie emanuje z tego spektaklu, się udało ją złapać. Natomiast metamorfozy nas przenoszą do antycznej Grecji. Ten dystans w czasie jest ogromny i dlatego też dystans przestrzenny, który myśmy zastosowali, jest też inny. My tam w pewnym momencie wychodzimy w ogóle z budynku, z teatru i część scen odbywa się na łące przed teatrem. Dystansowanie się przestrzenią w jakiś sposób sugeruje ten dystans czasowy.
Jeszcze na moment, wykorzystując tego Wakuma jako punkt odbicia przez to naturalne światło, przestrzeń kaplicy pałacowej w Gardzienicach, ciasną, zastanawiam się, czy to nie jest też taki wymowny symbol tego, jak nam się zmienił teatr w pewnym sensie. To znaczy dzisiaj teatr jest bardzo multimedialny. Nie każdy, nie zawsze, ale można mówić bez wątpienia o jakimś trendzie. Jest też bardzo filmowy w rozumieniu używania kamer, transmisji obrazu na żywo, na ekranie.
Również w Gardzienicach. Następne spektakle jednak używały tej technologii wideo bardzo, tak powiedziałbym, zdecydowanie.
Czy dla pana jako wybitnego operatora to jest pociągająca jakaś perspektywa, ścieżka, wyobrażenie tego, co taki operator robi dzisiaj na scenie w teatrze? On jest widoczny bardzo często ze sprzętem, chwyta nam jakieś kadry zbliżenia, które my oglądamy na rozmaitych ekranach.
Ja się nie czuję w tej roli, to znaczy wydaje mi się, że moja rola jest właśnie odwrotna. To znaczy ja nie mam brać udziału, nie mam być elementem, tylko mam być jednak tym twórcą z zewnątrz. To znaczy mam sposób, nie chcę powiedzieć własny, ale w jakiś sposób zindywidualizowany, adaptować tę rzeczywistość, a nie brać w niej udziału. To jest inny rodzaj ekspresji i muszę się przyznać, że tak naprawdę ja mam, nie wartościując, ale w ilości, to ja zrobiłem jakieś nieprawdopodobną liczbę filmów, filmików, adaptacji, fabuł i wszystkiego, co się zdarza, a nigdy nie robiłem tej wideosztuki dla teatru, dla użytku scenicznego, bo jakoś tego nie czuję. Nie to, że nie akceptuję, wprost przeciwnie, są dzieła, które wspaniale używają tego, jakby chociażby Jarzyna, chyba w Masłowskiej, użył tego bardzo twórczo i pięknie.
Zastanawiam się, czy skoro zmienia się język sceniczny, to czy dzisiaj twórca filmu dokumentalnego o teatrze, na temat teatru, też musi zmienić swój język? Robiłby pan dzisiaj taki film w jakiś zupełnie inny sposób? Czy zgodnie ze swoim już wypracowanym też i sprawdzonym stylem?
Odpowiem na to, tak jak to tłumaczę studentom. Droga do stworzenia, nazwijmy to patetycznie, dzieła, wiedzie przez odpowiedź na trzy pytania. Pierwsze to jest, co robimy? Sztuka, jakaś sztuka teatralna, która istnieje. Po co? To już jest bardziej skomplikowane, bo nie może to być według mnie tylko zarejestrowanie czegoś, co jest, w sposób beznamiętny. Takie zimne przeniesienie z nadzieją, że to przemówi. Z tego powstaje to trzecie pytanie, mianowicie jak? Za każdym razem inaczej. Trzeba rozumieć, przeważnie się to odbywa we współpracy z reżyserem scenicznym. Ja zawsze zadaję pytanie, co chciałeś? Po co to robisz? Co to znaczy? I te odpowiedzi na te pytania, które nie zawsze są bardzo konkretne, ale nawet jak nie są konkretne, a w wypadku na przykład Stanieckiego są niesamowicie głębokie. Czasami jadą w tak głębokie bebechy tych powodów, dla których ktoś coś wykonuje, coś jakoś robi, że to steruje później formą. To steruje tym, jak tę rzecz opowiedzieć.
Zastanawiam się zawsze, albo prawie zawsze oglądając tego rodzaju filmy, czy w ogóle dokumenty, nad tą relacją, która dla mnie jako widza, nie mam żadnego doświadczenia z drugiej strony, nie podglądałem nigdy takiego procesu, jest ważnym pytaniem. To pytanie też oczywiście Kieślowski postawił swego czasu i ono go skłoniło do radykalnych zmian w karierze i porzucenia dokumentu. To znaczy, ja bym je może ujął nieco mniej zgrabnie, ale na ile kamera, nawet w tak filmowym środowisku, jakim jest teatr czy grupa teatralna, na ile ona jest szpiegiem, na ile jest traktowana podejrzliwie, czy też inaczej, jak zrobić, żeby nie była tak traktowana przez bohaterów filmu, żeby ich chwycić jako dokumentalista w tym ich możliwie jak najprawdziwszym obrazie.
To na pewno się zmieniło. Mogę to na przykładzie Gardzienic opisać. Jak robiliśmy scenę z Awakuma, to od początku było dla mnie jasne, że musi to być ostatnia rzecz, jaką zrobię podczas realizacji tego filmu dokumentalnego o teatrze. Najpierw musiałem z nimi się zaprzyjaźnić, potem z nimi podróżować, przeżyć różne rzeczy, łącznie właśnie z tą Huculszczyzną, która była niezwykle inspirująca i taka porywająca, w sensie również otworzenia pewnego spojrzenia na ich łączność z naturą pojętą bardzo szeroko, to znaczy nie tylko naturą w postaci wodospadu, który tam na Czeremoszu był niezwykły, ale również ludzi, którzy tam są, ale i zwierząt i tak dalej, instrumentów. I po tym wszystkim dopiero ja, znając już zespół, mogłem im powiedzieć, słuchajcie, ja chcę to zrobić tak, żeby to wyglądało jak najbardziej w sensie emocji, czy też emocjonalnego odbioru, żeby to było jak najbardziej zbliżone do waszej sztuki, którą prezentujecie na scenie. Dlatego mówię wam, będziemy na przykład oświetlać tylko świecami, więc musimy mieć tutaj pewną cierpliwość, dyscyplinę, ale też wiedziałem, że żeby uzyskać w sensie aktorskim tę głębię, która tam jest, to każde ujęcie miało rozbieg wielominutowy, nim włączyłem kamerę. Ja miałem bardzo mało taśmy, ale oni grali na przykład 3 sceny pod rząd i ja dopiero w trzeciej się włączałem z kamerą. Kiedy ten spektakl rzeczywiście już się nakręcił, już był na obrotach. Tak to wyglądało na początku. Już w Metamorfozach myśmy robili jak w filmie fabularnym, tam czasami były ujęcia parosekundowe. Oczywiście też wymagające rozbiegu, ale już nie takiego. To nie był ten przypadek, kiedy ja czułem, że ci aktorzy muszą tak się wczuć, tak wżyć w tę kreację swoją. Swoją drogą też to było tak, jak to się mówi w muzyce, nabite przez nich, ten rytm i to wszystko, że rzeczywiście mogli parę sekund z małym rozbiegiem zrobić z pełnym powodzeniem. I ja bardziej już podczas tej realizacji, nie mówię o następnych, czułem, że mój sposób opowiadania jest równie ważący, co samo przedstawienie. Podczas gdy w Awakumie, to ja chciałem tylko pozostać takim niezauważalnym, współczującym, w tym drugim znaczeniu tego słowa, świadkiem.
I jeszcze jeden taki obszar jakiegoś potencjalnego sporu mam w głowie, szczególnie gdy oglądam teatry telewizji, ale też po prostu filmy, w tym te, w których był pan operatorem, jak chociażby Amatora Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie też ta kamera jest siłą rzeczy fabularnie bardzo istotna. Mianowicie chodzi mi o takie pytanie, jak konkretnie już z reżyserem teatralnym, przy pracy nad teatrem telewizji, jak podzielić kompetencje tak, żeby sobie nie wchodzić w paradę, a żeby zachować autonomię własnego działania, czy też być współtwórcą, a nie tylko rejestratorem.
Myślę, że to trochę zależy od tego, z jakim reżyserem teatralnym mamy do czynienia. Z jednej strony, jak pamiętam współpracę z Grzegorzewskim, no to była taka pełna wolność dla mnie. To znaczy, on miał, myślę, jakieś zaufanie, że to, co ja widzę, jak widzę, to jest w jakiś sposób odpowiednie do tego, co on zamierzał. Ale to był reżyser teatralny. Natomiast z drugiej strony miałem niezwykłą realizację. Otóż w momencie, kiedy byliśmy w okolicach, no to już po 89 roku, Agnieszka Holland zaczęła wracać do Polski i Teatr Telewizji postanowił w osobie Eli Tarnowskiej, która to wymyśliła, zaprosić Agnieszkę do zrobienia, nie wiem, czy to była propozycja teatru, czy Agnieszki, ale w każdym razie zrobiliśmy Dybuka. No i praca z reżyserem, który robi teatr, ale tak naprawdę jest filmowcem, to było zupełnie co innego. Agnieszka w filmie musi mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. I ja to rozumiem. No myśmy zrobili parę filmów ze sobą, więc ja to wiem. I podobnie było w wypadku Dybuka. No ona była osobą, która nawet jeżeli sama nie decydowała, to ja musiałem przewidywać, czego ona by chciała.
Jest też jeszcze jeden wątek tego opowiadania o teatrze w momencie, gdy to nie zespół nawet, a już na pewno nie pojedynczy spektakl jest tematem, tylko tematem może być cały teatr, teatr jako instytucja. W tym numerze Rapturaża też piszemy o dokumencie pod tytułem Stary Magdy Hickel, o Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Na ile ten temat wydaje się panu intrygujący? I czy to w ogóle możliwe uchwycić tak głęboko zakorzenioną w historii, tak wieloletnią perspektywę? Jak to zrobić?
Mnie się wydaje, że w wypadku tego filmu to się udało bardzo skutecznie. To, że realizatorzy twórczo potraktowali ten temat i zaproponowali tę wizję przedzierania się niejako przez sam budynek, przez zakamarki teatru z kamerą, jak przez jakiś nieprawdopodobnie skomplikowany labirynt, w którym za każdym zakrętem pojawia się i historia, i jakieś niebywałe bogactwo tradycji, tak bym to nazwał górnolotnie, to bardzo dobrze zagrało razem z nienachalnie i niedydaktycznie opowiedzianą historią, która tak naprawdę nie jest do powiedzenia, prawda? Bo to jest historia, na którą by można zrobić 50-odcinkowy serial, prawda? Więc ten wybór i ograniczenie się do niekoniecznie takich najważniejszych highlightów, ale czegoś, co zachwyciło autorów w dokonaniach, łącznie z tą podróżą przez labirynt, wydaje mi się, że to bardzo skutecznie opowiedziało i dało taki emocjonalny odbiór i takie wrażenie obcowania z magicznym miejscem.
Miałem takie poczucie po obejrzeniu tego filmu, że ten budynek teatru, o którym pan mówi, to jest jakaś taka też nieprawdopodobna przestrzeń w tym znaczeniu, że tam te wszystkie rzeczy, tam te wszystkie dzieła, te wszystkie światy powoływane, one się rzeczywiście wydarzyły, gdzieś w tych murach tkwią bądź już znikają, ale to jest konkretnie w tym miejscu, podczas gdy jak się ogląda film, również dokument, który chwyta jakąś przestrzeń, to ta przestrzeń już prawdopodobnie nie istnieje, albo istniała tylko na moment tego filmu, jeśli mówimy o fabule. I czy dla pana taka różnica brzmi jakkolwiek osobiście, to znaczy czuje pan to podobnie, że miejsce nasączone sztuką staje się jakimś tematem niezwykłym samym w sobie?
No tak, w wypadku tego filmu Stary, to dla mnie jest oczywiste, że to, przez co brną z kamerą autorzy, że to istnieje i będzie istnieć. To znaczy, to zostanie. Po prostu to jest tak monumentalna przestrzeń w jakiś sposób, chociażby przez wielkość, przez długość tych podróży, że wydaje się po prostu fizyczną niemożliwością, żeby to zniknęło. To musi trwać.
A wspomniał też pan, zanim zaczęliśmy nagrywać, że ten film akurat osobiste wspomnienie również uruchomił.
Ja już byłem po paru filmach dokumentalnych z Krzysztofem Kieślowskim i w momencie, kiedy ruszaliśmy w drogę fabularną i zrobiliśmy nasz pierwszy film taki telewizyjny, mój ukochany zresztą do dzisiaj, Spokój, to on był oparty na aktorach Teatru Starego. To było też swojego rodzaju, myślę, rewolucją. W filmach przeważnie występowali warszawscy aktorzy, a Krzysiek Kieślowski się uparł, że nie, że to jest to miejsce, które mnie pociąga. No zresztą od początku myślał, że główną rolę ma Sztur zagrać, nieznany wtedy aktor, ale który był już aktorem Teatru Starego. Też bardzo była dramatyczna historia z obsadzeniem drugiej roli przeciwnika, czy też szwarc charaktera w jakiś sposób, czyli kierownika, który jest emanacją systemu naszego, będąc w tym teatrze, który jakoś się wznosi tak niesamowicie, nie potrafiliśmy znaleźć, no, kto tu zagra tego czarnego luda. No i tak szukaliśmy jakichś takich nieznanych twarzy. Nawet był pomysł, żeby może kobietę obsadzić. Może taka dramatyczna decyzja będzie dobrym wyborem, aż w końcu nagle, nie pamiętam, czy Sztur, czy Kieślowski powiedział, a może niech to Tryla zagra. Ten wielki bohater romantyczny niech nagle będzie tym strasznym potworem, który tu jest złodziejem, oszustem i partyjniakiem. I się okazało to jakby takim niesamowicie trafionym wyborem. I zrobiliśmy ten spokój. Równolegle ze spokojem myśmy robili taki dokumentalny film pod tytułem Życiorys, który Kieślowski zaadoptował i poprzez naszą przyjaźń z Teatrem Starym na małej scenie tam zainscenizował i ja byłem szefem oświetlenia. I odtworzyły mnie jako oświetlenie z filmu, które generalnie się spodobało odbiorcom w tym filmie Życiorys. Odtworzyłem je w teatrze, co też zadziałało dobrze.
Jest też w rozważaniach wokół współczesnego teatru taki spór, może za dużo powiedziane, ale czasami wraca taki temat, dotyczący też tych nowych mediów, kamery, języka filmowego. Na ile jest to dla teatru wzbogacające, odświeżające jego język, a na ile jest zagrożeniem, to znaczy na ile teatr powinien być możliwie jak najbardziej teatralny. I ja się zastanawiam, czy to pytanie w ogóle ma sens w tym znaczeniu, że dzisiaj też język aktorski bardzo się zmienił, to znaczy współcześni aktorzy zazwyczaj są przygotowani jednocześnie równie dobrze do teatru, co do filmu i bardzo często w teatrze grają podobnie jak w filmie, może nawet tak jak w filmie. Więc czy te światy już nam się, ta granica nam się zatarła bez reszty, czy jeszcze jednak tutaj coś stoi na straży?
Chyba nie czuję się do wyrokowania w tej sprawie, więc ucieknę się do porównania. Otóż ja prawdopodobnie, jako w tej chwili już takie najstarsze pokolenie żyjąc z tych nieśmiało, w cudzysłowie powiem, klasyków niegdysiejszego kina, byłem jednym z ostatnich, który kurczowo trzymał się filmowania na taśmie, bo wydawało mi się, że elektronika to jest coś, co zniszczy film. Muszę się ze wstydem przyznać, że poległem, to znaczy przestawiłem się bezboleśnie, nawet sam tego nie zauważyłem kiedy, przy jednym z ostatnich filmów, jak mi producent zaproponował, możemy na taśmie, to byłem, oczywiście zrobiłem na taśmie bardzo chętnie, ale byłem zaskoczony, bo właściwie już nawet sam o tym nie pomyślałem. Więc ta rewolucja jest nieunikniona. I myślę, że to samo dotyczy teatru i to samo dotyczy aktorów. Jak zwrócimy uwagę na to, że wielu z aktorów, nie tylko w sprawach prywatnych i kulinarnych, ale również i politycznych, wypowiada się w internecie poprzez jakieś różne
media społeczności.
Media takie społecznościowe właśnie. I tam odgrywają jakąś rolę, właściwie sami się reżyserując i sami coś przedstawiając. No więc jak tu się bać tej nowoczesności w teatrze? Chyba nie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu Raptularza e-Teatru był Jacek Petrycki.
Dziękuję bardzo.